Trzy maski jednego porządku. Jordan Peterson, Elon Musk i Andrew Tate nie stanowią przypadkowej galerii osobliwości. Choć na pierwszy rzut oka profesor archetypów, miliarder od rakiet i piewca brutalnej męskości wydają się pochodzić z różnych światów, tworzą spójny układ. Warto spojrzeć na nich przez pryzmat metabolizmu ideologicznego, systemowego procesu przetwarzania lęków w lojalność wobec figur autorytarnych. Nie są sojusznikami w sensie formalnym, lecz trzema funkcjami tej samej formacji późnego kapitalizmu. Peterson dostarcza metafizyki hierarchii, Musk kreuje mit nieograniczonego kapitału, a Tate oferuje pedagogikę dominacji. Razem budują trójkąt iluzji, w którym system opowiada sobie bajkę o własnej niewinności. Siła tego układu wynika z głębokiej zgodności na poziomie afektywnym. Każdy z nich zwraca się do człowieka współczesnego, który czuje się zdezorientowany lub upokorzony przez mechanizmy rynkowe. Zamiast analizować strukturalne przyczyny tego stanu, oferują formę odzyskania sprawczości poprzez radykalne samodoskonalenie. To klasyczna prywatyzacja winy, mechanizm wmawiający jednostce, że jej cierpienie wynika z osobistych braków, a nie z wad systemu. Uwaga zostaje przekierowana z instytucji na wolę, z warunków materialnych na charakter. Barbarzyństwo nie zawsze przychodzi z maczugą. Czasem przychodzi z mikrofonem, aplikacją, rakietą albo kursem online. Sedno oszustwa polega na odbieraniu człowiekowi języka solidarności i zastępowaniu go agresywnym językiem rywalizacji. Zamiast rzetelnej analizy otrzymujemy moralistykę charakteru, a zamiast realnej polityki uwodzący mit o autarkicznym herosie. Autarkiczny heros jest dzieckiem wspólnoty udającym sierotę, który zapomniał, że jego sukces zależy od tysięcy niewidocznych rąk. W tym układzie ból, który mógłby stać się zarzewiem wspólnotowego buntu, zostaje zamieniony w paliwo dla kultu jednostkowej skuteczności. Peterson sugeruje, że cierpisz, bo nie zaprowadziłeś porządku w swoim pokoju. Musk twierdzi, że patrzysz zbyt mało kosmicznie. Tate przekonuje, że po prostu nie umiesz dominować. Każdy z nich kradnie interpretację bólu, zamiast pozwolić na jego wspólne zrozumienie. Współczesna przestrzeń cyfrowa przypomina gigantyczne laboratorium. W epoce algorytmicznej zdanie, które można krzyknąć, często pokonuje zdanie, które trzeba zrozumieć. To fundament nowej ekonomii uwagi, retencja algorytmiczna, zasada działania platform premiująca treści wywołujące silne afekty, systematycznie omija drogę rozumowania. Architektura informacyjna trafia bezpośrednio w lęk, dumę lub upokorzenie, zamieniając debatę w kasyno bodźców. Algorytm nie zna prawdy, zna jedynie zaangażowanie. Jordan Peterson, Elon Musk i Andrew Tate nie są zatem wyłącznie autorami komunikatów, lecz produktami tej infrastruktury. Ich autorytet powstaje w sprzężeniu zwrotnym między charyzmatyczną osobowością, mechaniką platformy a spragnioną sensu publicznością. Im bardziej prowokują, tym bardziej stają się widoczni. W tym mechanizmie widzialność zostaje tragicznie pomylona z kompetencją, a intensywność przekazu z jego głębią. Wprowadźmy pojęcie autorytetu paraspołecznego. Niegdyś autorytet był związany z instytucją lub tradycją. Dziś kapitał symboliczny produkuje powtarzalna, natrętna obecność w naszych kieszeniach. Powstaje iluzja bliskości bez wzajemności. To intymność bez relacji, wspólnota bez odpowiedzialności i przyjaźń bez drugiej strony. Peterson staje się symbolicznym ojcem, Musk wizjonerskim wynalazcą, a Tate brutalnym starszym bratem z siłowni rezentymentu. Każdy z nich wypełnia lukę po instytucjach, które utraciły zdolność formowania zaufania. Praca przestała gwarantować godność, partie polityczne zamieniły się w spektakl, a media produkują ogłuszający hałas. Wtedy pojawia się figura, która mówi jasno i z agresywną energią. Zmęczona publiczność oddycha z ulgą. Nie dzieje się tak dlatego, że odnaleźli prawdę, lecz dlatego, że odnaleźli ton, który kończy ich wewnętrzne rozedrganie. Confidence Man, klasyczny oszust pewności, nie wygrywa argumentem, lecz performansem niezachwianego przekonania. Jego głos brzmi tak, jakby wątpliwość była chorobą ludzi słabych. A przecież dojrzała myśl demokratyczna zaczyna się od zgody na wieloznaczność, jako uznanie złożoności świata. Obserwujemy mechanizm zamkniętego systemu ideologicznego, w którym każda reakcja zwrotna służy wzmocnieniu pierwotnej tezy. Jeśli zgadzasz się z liderem, potwierdzasz jego geniusz. Jeśli się nie zgadzasz, potwierdzasz go jako agenta systemu. Tego rodzaju immunizacja przed krytyką zbliża tę narrację do formacji quasi-religijnych. Peterson operuje archetypami, Musk buduje eschatologię przyszłości, a Tate oferuje rytuał inicjacji i demonologię Matrixa. Wszystkie te systemy oferują wyznawcom sens, ale ceną jest zawieszenie krytycznego rozumu. Prawdziwe staje się to, co najsilniej oddziałuje na odbiorcę. Prawda nie jest jednak tym, co wzmacnia nasze ego, bo często to właśnie ona najbardziej je upokarza. W długim trwaniu niszczą one zdolność do wspólnego życia. To nie jest pluralizm opinii, lecz wojna domowa epistemologii, w której ginie wspólny grunt porozumienia. Ekonomicznie rzecz biorąc, trójkąt ten wspiera ideologię prywatnej adaptacji do publicznej niesprawiedliwości. To specyficzna forma prywatyzacji sensu. Peterson uczy adaptacji moralnej poprzez sprzątanie pokoju, Musk promuje adaptację futurystyczną, a Tate oferuje adaptację drapieżną. Żaden z nich nie stawia pytania o demokratyczną kontrolę nad warunkami naszego życia. Ich narracje skutecznie blokują budowanie języka redystrybucji czy opieki. Nawet gdy Musk roztacza wizję ratowania ludzkości, jest to ludzkość przefiltrowana przez interesy prywatnego kapitału. W epoce algorytmicznej zdanie, które można krzyknąć, pokonuje zdanie, które trzeba zrozumieć. Ich sukces opiera się na prywatyzacji winy. Taka strategia chroni system przed krytyką i zamienia potencjalny bunt społeczny w indywidualną frustrację. Autarkiczny heros staje się dzieckiem wspólnoty udającym sierotę, niszcząc więzi, które mogłyby go uratować. Jeśli cierpienie zostaje zindywidualizowane i zamknięte w czterech ścianach prywatnego wstydu, system nie musi się z niczego tłumaczyć. Jeśli gniew zostaje skierowany przeciwko słabszym, silniejsi mogą dalej wygłaszać peany na cześć wolności. Prawdziwy wybór nie leży między nadzieją a strachem. Wybór, przed którym stoimy, to dylemat między solidarnością a barbarzyństwem. Potrzebna jest nam racjonalna odwaga wspólnotowa, zdolna do stawienia czoła rzeczywistości bez uciekania w kojące mity. Ta odwaga musi opierać się na trzeźwym spojrzeniu na materialne warunki życia. Musimy umieć powiedzieć głośno: to, co nas spotyka, nie jest losem zapisanym w gwiazdach, lecz konkretnym porządkiem społecznym, który można zmieniać. Socjalizm, rozumiany jako projekt demokratycznej kontroli nad warunkami wspólnego życia, staje się jedyną racjonalną nazwą dla alternatywy wobec prywatnych kultów mocy. Barbarzyństwo nie zawsze przychodzi z maczugą. Czasem przychodzi z aplikacją obiecującą klucze do królestwa za cenę subskrypcji. Trójkąt dominacji można rozbroić poprzez odbudowę trzech filarów. Po pierwsze, musimy odzyskać prawdę materialną. Zdolność patrzenia na fakty bez narkozy mitu. Po drugie, niezbędna jest solidarność, w której jednostkowy ból jest rozpoznany jako część szerszego problemu. Po trzecie, potrzebna jest demokratyczna wyobraźnia technologiczna, czyli postulat odzyskania kontroli nad technologią dla dobra ogółu. Jeśli nie zrobi tego polityka emancypacyjna, zrobią to kapłani pewności siebie. Peterson uczy człowieka klękać przed porządkiem, Musk przed kapitałem, a Tate przed czystą dominacją. Prawdziwa odpowiedź na wyzwania rzucane przez tzw. manfluencerów musi mieć charakter konstruktywny. Nie wystarczy powiedzieć młodym ludziom, by nie wierzyli w cyfrowe miraże. Trzeba odpowiedzieć na pytanie, po co człowiek ma wierzyć w rozum i wspólnotę, skoro doświadcza ich jako struktur bezsilnych. Musimy zaoferować warunki, w których tacy prorocy przestaną być komukolwiek potrzebni. Racjonalizm potrzebny po epoce tzw. confidence men musi połączyć dowód z empatią. Prawda nie jest tym, co daje chwilowe poczucie mocy, lecz tym, co wytrzymuje kontakt z rzeczywistością. Uwalnia nas od halucynacji, w których jesteśmy panami świata, i pozwala stać się jego świadomymi współtwórcami. Peterson, Musk i Tate nie są architektami nowego świata, lecz jedynie jego najbardziej wyrazistymi symptomami. Prawdziwe pytanie nie brzmi już, jak zdemaskować tych szarlatanów, lecz co zaoferować w zamian, aby samotność przestała być towarem na sprzedaż. Czy jesteśmy w stanie stworzyć wspólnotę, która nie potrzebuje mitów, by uzasadnić własne istnienie?